Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dobre książki.
A w studiu Radia Kraków dzisiaj Magda Huzarska-Szumiec, krakowska dziennikarka, znana Państwu również z obrad marki Radia Kraków, ale dzisiaj właściwie debiutancka Twoja rozmowa, chociaż wiem z mediów, że takich rozmów odbyłaś już bardzo wiele, no ale życiowa rola nowa. Jesteś autorką książki Niusia z listy Schindlera i w ogóle dzień dobry, witam.
Dzień dobry. Wiesz, to ja jestem przyzwyczajona do zadawania pytań, więc czuję się troszeczkę dziwnie w tej sytuacji.
No, znana sprawa, ale ponieważ pracujemy już od lat właśnie w naszym radiowym jury, to przyzwyczaiłaś się, że czasem ktoś może przyjąć dowodzenie. Ja dzisiaj w tej roli, jeśli pozwolisz, ale ponieważ jesteś absolutnie profesjonalną dziennikarką, więc myślę, że spokojnie, teoretycznie.
Powinnyśmy dać radę.
Niusia z listy Schindlera. Tytuł tej książki, historia ocalenia, podtytuł. Wielka Litera książkę wydała, a bohaterką książki jest Niusia Chorowicz-Karakulska. Niezwykła postać. I myślę, zanim rozpoczniemy rozmowę o samej książce, to może po prostu porozmawiamy o twojej bohaterce, o waszym spotkaniu i o tym, jak to spotkanie jedno, drugie i kolejne przerodziło się w ideę książki, prawda? Bo to chyba powinno być na początek powiedziane.
Tak, moja bohaterka jest osobą absolutnie wyjątkową. Ja miałam to szczęście, że 20 lat temu ją poznałam, a było to podczas otwarcia fabryki Schindlera. Przyjechało wtedy mnóstwo Schindlerowców, bo oni jeszcze żyli. Pamiętam dokładnie, jak usiedli wszyscy na krzesełkach, które były rozstawione przed muzeum i czekali na oficjalne spotkanie. A ja wcześniej pomyślałam sobie, że no to nie jest specjalny, niedobry moment dziennikarsko, żeby rozmawiać. Więc poprosiłam panią Niusię, wcześniej dostałam do niej telefon, poprosiłam, żeby przyszła jednak godzinę wcześniej, czy dwie godziny, żebyśmy mogły sobie same pozwiedzać muzeum, jak nikogo jeszcze tam nie będzie.
Ale wybrałaś właśnie panią Niusię, czy to był przypadek jakoś, że...
Tak, bo ja o niej już wcześniej słyszałam. Słyszałam o jej roli w liście Schindlera podczas produkcji filmu i pomyślałam sobie, że to będzie świetna bohaterka. Samą jej historię już znałam oczywiście, ale pomyślałam sobie, że to będzie taka świetna bohaterka do wprowadzenia do historii muzeum, do tego, co się w tym wtedy działo. I rzeczywiście wybrałyśmy się razem na ekspozycję. I to było niezwykłe spotkanie, ponieważ pani Niusia stawała przed poszczególnymi eksponatami i snuła swoją historię, czasami nawet wbrew temu, jak były podpisane te eksponaty. Dodawała mnóstwo ciekawych rzeczy. Na przykład stanęła przed znanym państwu, bo wszyscy, którzy byli w fabryce Schindlera, na pewno od razu zwrócili na uwagę na tramwaj, wagon tramwajowy, który tam stoi z napisem Nur für Deutsch. I pani Niusia tak stała przed tym wagonem i powiedziała, że to jest bardzo dla niej ważne. Zadałam pytanie, no proste, ale dlaczego? Przecież chyba jako mała dziewczynka podczas wojny nie miała problemu z tym, no chyba nawet nie potrafiła przeczytać tych kilku przerażających słów. Na co ona odpowiedziała, że to akurat bardzo dobrze zapamiętała, ponieważ kiedy z rodzicami przenieśli się do getta, jej zdarzyło się, poprosiła babcię, to był jeszcze początek samego getta, kiedy nie było jeszcze tak strasznie, i babcia zgodziła się na to, żeby ona wyszła pobawić się na podwórko. Niusia nigdy specjalnie nie potrafiła się podporządkować. Kto panią Niusię zna, wie, że jest osobą niezwykle niezależną, więc postanowiła pójść kawałek dalej i wyszła przed drzwi kamienicy. I nastała na ulicy i tam przejeżdżał ten tramwaj. Ale nie było to ważne, że ona zobaczyła ten napis po niemiecku. Ważne było to, że ludzie, którzy siedzieli za szybą, patrzyli na nią w bardzo dziwny sposób. Mm-hmm. Ona nie wiedziała, dlaczego oni tak na nią patrzą. Ona była małą dziewczynką, ale to spojrzenie w niej zostało i zapamiętała właśnie je najlepiej, a nie same litery, o których przed chwilą mówiłam.
To jest bardzo, bardzo ciekawe wprowadzenie do naszej rozmowy, bo też pokazuje aurę tej książki, bo oczywiście ona się opiera na faktach, no bo mamy tutaj mocne, ważne fakty, które też trochę opowiadają całą historię polskich Żydów w czasie zagłady. Akurat jest to los bohaterki, który się udało przeżyć, ale no wiadomo, że takich było mniej.
To był mój zamysł, taki z góry założony, ponieważ, ale też w pewnym sensie wymuszony, ponieważ wiążący się z tą tragiczną historią. Ponieważ pani Niusia wyparła wiele rzeczy ze swojej pamięci i bardzo długo o nich nie mówiła. Do tego stopnia, że nawet jej mąż do pewnego czasu wiedział owszem, że była w getcie, że była w obozie w Płaszowie, była w Auschwitz, ale tak naprawdę co tam się wydarzyło, nie miał pojęcia. Zresztą swojej córce też nie opowiedziała tej historii nigdy. Opowiedziała jej babcia, która w 69 roku wyjechała do Wiednia i kiedy Magda pojechała tam studiować, wtedy babcia
wnuczka.
Wtedy babcia jej opowiedziała, a co się tak naprawdę wydarzyło. Pani Niusia nie mówiła nic. Nie mówiła nic do czasów Spielberga, który przyjechał do Krakowa i przed którym się tak naprawdę dopiero otworzyła. A wracając do twojego pytania, to był taki przydługi wstęp, ale...
Nie, bardzo ciekawe, dla... bo też opowiadasz o swojej technice. Znaczy teraz dopiero zaczniesz.
Tak, teraz. Tak. I ponieważ ona o wielu rzeczach nie chciała mówić, a jak pamiętała, to pamiętała tylko pewne rzeczy fragmentarycznie. Więc ja postanowiłam, oczywiście za jej zgodą, dopełnić tę historię. Chciałam ją dopełnić właśnie w sposób bardzo emocjonalny. Chciałam ją dopełnić zapachami, smakami, całą tą otoczką, która tworzyła jej życie i oczywiście wszystko bardzo ściśle sprawdzając i dopasowując do realiów, w jakich to się działo. Dlatego ta książka składa się jakby z dwóch części, przeplatających się dwóch części.
No muszę ci się przyznać, że na początku byłam zdezorientowana i nawet sprawdzałam, czy rzeczywiście dobrze mi się wydaje, że w jednym miejscu jest pierwsza osoba, a w drugiej trzecia. To jest taki zabieg, rozumiem, świadomie też wciągający czytelnika w historię, ale też trochę mylący tropy, prawda? Bo książka no jednak jest aktem literackim, nie jest ściśle takim dokumentem. Właściwie trudno ją nazwać gatunkowo teraz, prawda?
Tak, nie potrafiłabym jej zaszufladkować.
No właśnie, właśnie. A ktoś ci może już próbował pomóc?
Nie, jeszcze do tej pory nie. Wszystko przede mną. Natomiast to jest taka forma, którą ja już kilkakrotnie oczywiście stosowałam w pracy dziennikarskiej. I zawsze mi się sprawdzała, ułatwiając mi pracę tak naprawdę, bo jedna część fabularyzowana pozwala mi wprowadzić czytelnika w świat bohaterki, ale właśnie ten świat emocji, ten świat dziecka, widziany oczami dziecka. Natomiast, ponieważ chciałam zachować autentyczność tej historii, więc przeplatający się fragment książki to są komentarze pani Niusi do tego, co ja napisałam. Ona się w jakiś sposób zawsze do tego odnosi.
Ale zaraz, te historie nie powstawały jednocześnie? Nie, najpierw napisałaś tę swoją wersję, a potem pani Niusia to
jakby wyglądała. Tak wyglądało. Spotykałyśmy się. Ja po każdym rozdziale do niej przychodziłam i czytałam jej to, co napisałam. Oczywiście najpierw przerażona, co ona na to, bo w końcu to jest jej życie, a ja w jakiś sposób w nie zaingerowałam.
No ale ona jest niezwykłą osobą, o niezwykłym sercu, otwartą. To wynika z książki, więc nawet pewnie jeśli mogła mieć jakieś uwagi, to nie wyobrażam sobie, żeby ci mogła jakieś przykrości robić z tego powodu.
Nie, przykrości mi absolutnie żadnych nie robiła. Byłam zaskoczona, bo ja naprawdę te pierwsze rozdziały jeszcze z drżącym sercem jej czytałam. Zawsze był przy tym jej mąż, pan Tadeusz, który nam towarzyszył. I oni tak słuchali.
Czytałaś na głos?
Na głos, tak. No pani Niusia z ekranu jeszcze nie korzysta zbyt często. Choć oczywiście korzysta z komputera, ale to by było za dużo dla niej tekstu. Więc ja im na głos to czytałam, po czym zawsze było tak, że pani Niusia mówiła, a skąd pani to wie? Na co odpowiadałam, pani Niusiu, ja tak po prostu czuję. A ona mówi, właśnie tak było. I zaakceptowała w zasadzie prawie wszystko z tej części fabularnej, którą napisałam. Pamiętam, że miała tylko jeden problem, wtedy bardzo na mnie nakrzyczała, związane było to z karpiem po żydowsku. To jest moja ulubiona potrawa, natomiast gotowanie nie jest moją specjalnością niestety. Ale koniecznie chciałam się dowiedzieć, jak zrobić takiego prawdziwego karpia po żydowsku, takiego jak pamiętam jeszcze ze swojego domu, jakiego robiła moja babcia. Pani Niusia podała mi przepis dokładny, jak grzecznie zapisałam. No i po paru dniach wracam, pyta się, czy zrobiłam. Ja mówię, pani Niusiu, no nie zrobiłam jeszcze, bo wie pani, to jest strasznie dużo pracy. To ja to na pewno zrobię. I zaczęłam czytać rozdział, w którym jest tenże karp rzeczony. I pomyliłam oczywiście kilogramy, bo dobry, prawdziwy karp, którego można zrobić po żydowsku, nie może przekraczać, a teraz już to wiem dokładnie, kilograma 40 deko, a ja napisałam, zdaje się, że powinien mieć 2 kilo.
Pogłaś się.
I wtedy to, co usłyszałam, to usłyszałam. Ale dlatego zapamiętałam, że już wiem, jakiego karpia na przyszłe święta na pewno kupię.
Magdo, dlaczego ją wybrałaś? Dlaczego postanowiłaś napisać tę książkę? Co uderzyło cię w jej losach? Bo tych historii czytaliśmy już wiele. To są niezliczone historie i oczywiście każda jest wyjątkowa. Inna rzecz, że tych ludzi już nie ma między nami. Może to był powód po prostu.
To oczywiście jest jeden z powodów i nie wiem, czy nie główny, bo uważam, ja bardzo żałuję, że ja tak późno się za to wzięłam.
No tak. Gdybyś chciała to zrobić 20 lat temu, to miałabyś, ile było tych bohaterów.
No to już mnóstwo. No właśnie. Bo Oskar Schindler uratował 1000 ludzi, więc 1000 osób, więc...
A ile ich było na tym spotkaniu tutaj 20 lat temu? Ilu?
Oj, nie potrafię powiedzieć, ale było tak, widzę to, no widzę, właśnie. Ilu ich siedziało wtedy na tych krzesłach przed fabryką.
Czyli kilkadziesiąt osób na pewno.
Na pewno, ile nie więcej. Myślę, że więcej to wtedy było. Natomiast dlaczego pani Niusia? Pani Niusia dlatego, po pierwsze, no, że jest wyjątkową osobą, to jest numer jeden. Po drugie, jej historia to jest w zasadzie historia tylu zwrotów akcji, tylu nieprawdopodobnych zdarzeń, które praktycznie nie powinny się wydarzyć, a jak już się wydarzały, to powinny skończyć się tragicznie. W jej wypadku się nie skończyły tragicznie. Ona jest jednak, należy do tych rodzin, którym udało się przetrwać. Większość
rodzin, właśnie.
Rodzin, tak. Większość jej rodziny się uratowała. No oczywiście nie cała, bo dziadkowie ze strony mamy, słynni bracia Rosnerowie, znani tutaj przed wojną w Krakowie z dancingów, z orkiestra dancingowa, która tutaj grała i miała wiele fantastycznych przebojów. Zresztą później w radiu po wojnie często ich puszczano. Ja bardzo lubię takie określenie pani Niusi, która mówi, jak jej opowiada, jak jej mama wołała ją z drugiego pokoju, krzycząc: Niusiu, Niusiu, chodź, wujków grają.
Tak, to bardzo znane hity. Teraz nie pamiętam, ale jak czytałam książkę, to od razu...
Tak, tam jest kilka wymienionych piosenek, które zresztą nie tylko w Polsce były znane, ponieważ Rosnerowie, część tych, którym się udało uratować, wyjechali za granicę i tam też byli znanymi muzykami.
Czyli ocaleni, jednak ten los rzeczywiście spotkał niewiele rodzin.
No niewiele, także że to tutaj można, mimo tego, co przeżyli, to jednak można tutaj mówić o ogromnym szczęściu. A trzecia jeszcze rzecz, która spowodowała, że postanowiłam napisać tę książkę. Ja przez te 20 lat spotykałam się z panią Niusią od czasu Listy Schindlera. Co pewien czas... pracując w jednej z gazet krakowskich i tak jak wiesz, jak to jest w dziennikach, w Gazecie Krakowskiej oczywiście pracowałam, mówię, w jednej z gazet. Jak to jest w dziennikach, że zawsze, kiedy przychodzi jakaś rocznica, to dobrze ją zaznaczyć. Ponieważ zawsze, kiedy były rocznice związane z Holokaustem, padało na mnie przeważnie, więc a mnie było najłatwiej zadzwonić do pani Niusi. Oczywiście dzwonienie co roku i powtarzanie tego samego w kółko byłoby nieciekawe i mnie samą by to nudziło. Ale ja robiłam to świadomie. ponieważ wiedziałam, że pani Niusia za każdym razem sobie coś nowego przypomni. Mm-hmm. Że zawsze ta opowieść o niej będzie miała jakiś szczegół, jakiś fragment, który mnie samą zafrapuje i o którym będę chciała napisać.
To niezwykła rzecz. A jakie rzeczy na przykład wypływały, myślisz, i dlaczego tak?
Wiesz, nie potrafię ci konkretnie na przykładach powiedzieć teraz, bo to można sprawdzić w tekstach. Natomiast to były takie drobiazgi nawet. Kiedy potrafiła mi przez parę lat na przykład nie opowiedzieć o tym, co się wydarzyło, kiedy pracowała w obozie w Płaszowie i co tam robiła. A na przykład za trzecim, czwartym spotkaniem opowiadała mi, jak siedziała tam przy tym stoliku i robiła szczotki, co nie było takie łatwe. Ona miała bardzo małą rękę i było jej trudno te ostre takie szpikulce przewlekać przez metalowe, przez drewniane dziurki. I to naprawdę była dla niej bardzo trudna i ciężka praca. Ale to wszystko nie spowodowałoby jeszcze tego, że chciałam napisać. Pewnego dnia, to było jakoś w trakcie, zaraz po pandemii, kiedy ona się zechciała ze mną spotkać i opowiedziała mi historię, która spowodowała, że stwierdziłam, że właśnie o tym chcę napisać i mam gotową książkę po usłyszeniu tej historii. To jest historia, od której zaczyna się książka, czyli pewnego wypadku, który zdarzył się w latach 60.
Tak, to jest zresztą jedno z moich pytań. To może, przepraszam, wejdę ci w słowo i zaskakujący jest ten początek i kompletnie niespodziewany, bo się spodziewamy jednak jakiejś historii, no nazwijmy rzecz po imieniu, holokaustowej, gdzieś z obozu, z tego cudownego ocalenia. A tu to jest po prostu uliczna historia, która faktycznie też bardzo wiele mówi o niej jako o sobie, o jej doświadczeniu, o jej traumach tak naprawdę. Wypadek tramwajowy.
Niby nic.
Przykra sprawa, ale...
Ale nie mającego żadnego związku z tym...
Tak.
Z
tematem zagłady.
Z tematem ja bym nie chciała do końca zdradzać, jak ta książka ale tutaj...
No tu myślę, że tu...
Fragment opowiem, dlatego że rzeczywiście to jest przedziwna historia. W Krakowie w latach 60. w tramwajach nie było drzwi. O czym pewnie już teraz nie pamiętamy. I pani Niusia jechała tutaj niedaleko radia przez Plac Wolności tramwajem. Była z nią jej córka Magda i pani...
Plac Wolności, Plac Inwalidów.
Plac Inwalidów, tak, ale wtedy Plac Wolności. I zahamował tramwaj. Pani Niusia wypadła z tego tramwaju. Uderzyła się nieszczęśliwie głową o beton. Przyjechała karetka, zabrała ją na pogotowie.
Przeżyła. Nie można powiedzieć, żeby się nic nie stało.
Ale nic specjalnego się nie stało, bo zamierzała zaraz iść do pracy i w ogóle nie chciała.
Kiedy tymczasem mogła przecież zginąć.
No mogły się rzeczy. Ale została dokładnie przebadana i w zasadzie lekarz, który ją badał, powiedział, że no, nic się takiego nie stało, najlepiej niech odpocznie i na tym zakończy się. Ale pani Niusia w pewnym momencie zorientowała się, że nie czuje smaku i nie czuje zapachu. Straciła te dwa zmysły i wtedy, każdy normalny człowiek w takiej sytuacji byłby załamany, ponieważ nie jest to stan rzeczy, tym bardziej, że okazało się, że jest to nieodwracalne. Pani Niusia się ucieszyła. Dlaczego? Ponieważ jest kosmetyczką, była kosmetyczką i w tamtych czasach kosmetyczki trudniły się, oprócz różnych zabiegów, które miały być upiększające, trudniły się wypalaniem kurzajek. Ona nie była w stanie tego robić, ponieważ zapach palonej skóry bardzo, bardzo, bardzo źle się jej kojarzył.
Kojarzyły się z konkretnym doświadczeniem.
Z konkretnym doświadczeniem z dzieciństwa. I kiedy straciła zapach, mogła już pracować w swoim zawodzie. dziwne, zaskakujące, ale właśnie wtedy pomyślałam, że oprę tą książkę na smakach i zapachach. Smakach i zapachach, które ona zapamiętała i którymi ciągle tak naprawdę żyje.
Właśnie i też taka refleksja z tej historii płynąca to fakt, że to te wyparcia rozmaite, świadome i nieświadome były, no przede wszystkim nieświadome, ale tutaj wypadnięcie z tramwaju to w ogóle jest inna kategoria, no trochę pozwoliły jej przeżyć, prawda? Znieczuliły na rzeczywistość.
Ona usiłowała sobie stworzyć taką szybę, przez którą patrzyła na świat. Pamiętajmy, to jest trochę dziwne, ale ona do lat 70. nie została zbadana przez żadnego psychiatrę, psychologa, mimo tego, że cierpiała bardzo na bezsenność na przykład. Czyli traumy, z którymi zmagali się wszyscy, którzy przeżyli obóz koncentracyjny i w ogóle tragedie wojenne. Tym bardziej mnie to zdziwiło, że przecież w Krakowie była pani profesor Maria Ortwitt, która prowadziła badania najpierw nad ocalonymi, później nad dziećmi Holokaustu. Właśnie. A ona do niej nie trafiła. Mhm. Mimo tego, że jej mąż był lekarzem. Jakoś może dlatego, że wyparła to do tego stopnia, że w ogóle nie chciała o tym mówić. Ona żyła normalnym życiem każdej młodej kobiety. Urodziła dziecko, pracowała, cieszyła się życiem. No, były takie momenty, które ona ma niestety do dzisiaj. To znaczy do dzisiaj nie potrafi spać bez lekarstw. Nie jest w stanie w nocy się często budzi. I to, co do niej wraca w nocy, to jest przerażające.
Czyli to potworne doświadczenie cały czas pracuje w niej, tak?
Tak. Ona powiedziała, że ona nigdy się go nie pozbędzie. Mimo tego, że jakbyście państwo ją zobaczyli, to jest naprawdę uśmiechnięta, pogodna osoba. Ale to, co w środku w niej siedzi i będzie siedziało, tego nie jest w stanie się pozbyć i myślę, że już w tej chwili nawet nie miałoby to sensu.
Myślę, że spełniłaś też trochę taką rolę terapeutyczną.
Bardzo bym chciała, nie wiem, czy na pewno. Wiem, że panią Niusię ta książka bardzo cieszy. Ona później, jak już udało mi się ją wydrukować, nawet jeszcze przed ukazaniem się w formie książki, ona oczywiście ją przeczytała. Bardzo, bardzo była zadowolona, ale czego się najbardziej obawiała, to reakcji swojego brata, Ryszarda Chorowica.
No przecież, widzisz, zupełnie zapomniałam o tym wątku. Nie wyparcie jakieś dziwne. Tak się skupiłam na pani Niusi, że zapomniałam powiedzieć o rzeczy, która z mojej perspektywy zajmującej się sztukami wizualnymi właściwie powinna być w pierwszym, drugim zdaniu. Dobrze, że przypomniałaś.
O tego Ryszarda Chorowica, słynnego fotografa.
Nieznośna osoba w młodym wieku była z niego.
Ale to też efekt traumy, ponieważ pan Ryszard też przeżył rzeczy okropne.
Jeszcze młodsze dziecko.
Jeszcze młodsze dziecko, ponieważ on urodził się w 1939 roku, a w wieku 3 lat był już w getcie, później w obozie w Płaszowie i w obozie w Auschwitz. Natomiast dlaczego się obawiała reakcji pana Ryszarda? Ponieważ oczywiście jest go bardzo dużo w tej książce, no bo trudno, żeby go nie było, bo ciągle przewija się. I jak rozmawiałam o nim, jak o nim pisałam, to tak myślałam sobie, może powinnam mu pokazać to, co piszemy, może to jest też jego życie. Ale z drugiej strony nie chciałam tego robić, ponieważ książka jest spojrzeniem pani Niusi na swojego brata, na ich doświadczenia.
Na ich relacje.
Więc pomyślałam sobie, tak, oczywiście pan Ryszard mógłby to autoryzować, ale to ona o nim opowiada, a przyznam się, że pomyślałam, konsekwencje poniesie pani Niusia. Kiedy pan Ryszard dostał książkę, poleciała do niego do Stanów, pomyślałam sobie, że czekałam tak z drżącym sercem, co się wydarzy. No i na szczęście pan Ryszard ocenił ją bardzo dobrze. Powiedział, że nie spodziewał się, że powstanie taka biografia i taka historia jego rodziny. Obiecał również, że jak przyjedzie do Polski, spotkamy się i porozmawiamy o tym.
No to bardzo mocno ci tego życzę. Coś wiadomo, kiedy odbędzie się właśnie jakaś jeszcze jedna promocja, spotkanie. Obserwuję, że książka ma fenomenalne przyjęcie i właściwie nie wychodzisz ze studia, nie wychodzisz z telewizji. To myślę, że to jest też niezwykłe doświadczenie, bo
tak, dla mnie to jest rzeczywiście niezwykłe doświadczenie, bo jak mówiłyśmy na początku, zawsze byłam do tej pory po drugiej stronie mikrofonu.
Taka premiera ponowna z udziałem Ryszarda Horowica byłaby naprawdę fantastycznym pomysłem.
Istnieje taka możliwość, ponieważ pan Ryszard Horowic przylatuje do Polski na przełomie kwietnia i maja. Ma dużą wystawę w Szczecinie. Później będzie, wiem, w Warszawie. Jeszcze nie jesteśmy umówieni. Natomiast mam nadzieję, że się spotkamy. Mam nadzieję też, że książka do niego dotrze w troszkę inny sposób, gdyż pod koniec maja, na początku czerwca będzie już gotowe wydanie angielskojęzyczne. I mam nadzieję, że też po angielsku to przeczyta. Liczymy na jego wsparcie, liczymy, że nam pomoże w promocji tej książki za granicą.
Tak, bo chociaż oczywiście literatura poświęcona Holokaustowi jest niezwykle mocnym nurtem, to takie świadectwa już się po prostu nie zdarzają, bo to naprawdę ostatni moment.
Tym bardziej, że pani Niusia jest ostatnią żyjącą osobą z listy Schindlera w Polsce. Jest jeszcze garstka osób, które żyją za granicą, ale to jest naprawdę na palcach dwóch rąk można ich policzyć.
Tak, to jeszcze chwilę porozmawiamy właśnie o tych okolicznościach filmu Listy Schindlera, tego rzeczywiście niezwykłego zagęszczenia spraw osób, które tutaj w Krakowie miały miejsce ponad 20 lat temu. Pani Niusia bardzo...
30
właśnie
przepraszam.
Była właśnie
premier,
była rocznica.
Rocznica premiery.
Oczywiście ja pomyślałam o tej 20. rocznicy i otwarciu muzeum i tutaj te daty mi się nałożyły, oczywiście. Pani Niusia bardzo szczególną rolę pełniła przy tym filmie. Może coś więcej jeszcze powiemy, bo od razu mówię, że nie będziemy opowiadać książki. Nie, państwo już sami zechcą się, jak sądzę, zanurzyć w ten świat bardzo przerażający, ale jednocześnie właśnie oświetlony osobą samej pani Niusi. Tak,
ja nie chciałam, żeby on był właśnie wyłącznie przerażający.
No tak, bo opowiadasz o fabrykach śmierci, o takich miejscach, gdzie po prostu ludzie byli zabijani, jak przedmioty byli likwidowani.
Ale potrafili sobie znaleźć element człowieczeństwa, który im pozwolił przetrwać. Tak, i to było ważne. Jak wspomniałam, podczas listy Schindlera, kręcenia tutaj w Krakowie listy Schindlera.
Czyli na początku lat 90.
Tak, kiedy Spielberg tu przyjechał, pewnie wielu Krakowian pamięta tę sytuację. Ja doskonale pamiętam, i to dla mnie była przerażająca sytuacja. Pamiętam, że ponieważ opiekowaliśmy się z mężem babcią, która mieszkała na Kazimierzu i co parę dni na zmianę chodziliśmy na ulicę Wąską do kamienicy, w której mieszkała. I pamiętam, kiedyś szłam przez Szeroką, dochodziłam do ulicy Szerokiej i usłyszałam z daleka tylko szczekanie psów. Doszłam na ulicę i zobaczyłam sytuację, dla mnie spowodowała, że stanęłam jak wryta, ponieważ stała tam grupa Żydów otoczona przez SS-manów, którzy mieli na smyczy ujadające psy. Ja miałam świadomość, że to jest film. Wiedziałam przecież, że jest kręcona scena. Natomiast zadziałało to na mnie tak, że nie byłam w stanie przejść przez Szeroką. Ja się cofnęłam, wróciłam, obeszłam pół Krakowa, żeby dojść tam, gdzie chciałam, ale nie byłam w stanie skonfrontować się z tym, co zobaczyłam. Pani Niusia przeżyła dokładnie coś takiego, tylko wyobrażam sobie, że w jej wydaniu to było nie tysiąckrotnie mocniejsze. Otóż kiedy znajomy poprosił ją, opowiedział o niej Spielbergowi. Spielberg bardzo chciał poznać panią Niusię, bo spotkanie z ocaloną, z kimś, kto miał do czynienia z tym, co on właśnie w tym momencie kręcił, było dla niego bardzo istotne. I umówili się na rynku, że pani Niusia przyjdzie do niego podczas jednego z ujęć. No i pani Niusia weszła na rynek. Na rynku wtedy wokół sukiennic wisiały flagi SS. Stały motocykle z SS-manami, stały budy, do których pakowano ludzi, których złapano w trakcie łapanki.
Dział się film.
Dział się film i ona to zobaczyła. I ona zapomniała, że to jest film. Ona była tak przerażona, że zaczęła uciekać. Tym bardziej, że trafiła akurat na scenę, gdzie młodemu Żydowi obcinano pejsy. Ta scena jest w filmie. A ona to zobaczyła z bliska. Na szczęście w tym momencie pojawił się Spielberg, wziął ją za rękę, uspokoił, powiedział, że kazał przerwać w ogóle zdjęcia i zaczęli rozmawiać, ale do dzisiaj nie zapomniała tego widoku i mówi, że ulicą Krzyża rzadko przechodzi. Natomiast później, kiedy Spielbergowi opowiedziała, otworzyła się przed nim, zaczęła opowiadać swoją historię, która jednak do tej pory była dla niej tematem tabu. On zupełnie oszalał, zaprosił ją jako konsultantkę filmu. Jeździła do fabryki emali w Olkuszu, gdzie kręcono te sceny z więźniami w Brynlic, gdzie Schindler założył fabrykę ponownie na Morawach, dokąd wywiózł swoich robotników. I ona tam, dziewczynka, która ją grała, jest tam taka piękna scena, kiedy dziewczynka wręcza Schindlerowi torcik zrobiony z chleba, których więźniowie zebrali, żeby mu dać. Ona bardzo pięknie nauczyła się po niemiecku jednego zdania, dziękując swojemu wybawcy za ocalenie i życząc mu po prostu, to są zwykłe życzenia, mówi zwykłe życzenia urodzinowe. On ją całuje w tym filmie i rzeczywiście tak było. Ona składała mu te życzenia w fabryce w Brynlic. Natomiast pani Niusia pojawia się sama na ekranie filmu. To są już ostatnie sceny produkcji tak. Spielberga, kiedy wszyscy Schindlerowcy wyjechali do Jerozolimy. I tam na grobie Oskara Schindlera składają zwyczajem żydowskim kamienie.
W filmie pojawia się kolor?
Prawda? W filmie pojawia się wtedy kolor. Pani Niusia bardzo to przeżyła również. Dla niej też niesamowitą rzeczą było to, że wyjazd do Izraela i spotkanie się z innymi Schindlerowcami. Bo oni do tej pory, do czasów Spielberga, w zasadzie nie kontaktowali się ze sobą.
Tak, to była taka armia, rozproszyli się po całym świecie.
Rozproszyli się, a z drugiej strony mam wrażenie, że też nie do końca chcieli wracać do tego, co się wydarzyło. Dla mnie uderzającą było takie stwierdzenie pani Nusi, kiedy już armia radziecka wyzwoliła obóz w Brynlic, no bo to był też obóz, to nie była tylko fabryka, to był też obóz. Czesi podstawili wagony bydlęce, co jest znamienne, żeby ci ocaleni mogli pojechać do domu. Po pierwsze byli przerażeni, bo wagony kojarzyły
już
się
raz,
już nie raz,
albo nie
już
raz
się, im się zdarzyło tak jechać. Tutaj była ta drobna różnica, tylko że były na szczęście ławki, na których mogli usiąść. Ale co mnie uderzyło, pani Niusia powiedziała, że ludzie tam po drodze wysiadali w różnych miejscach, ten pociąg się zatrzymywał i mówi, ale myśmy się nie żegnali. I to mnie też bardzo uderzyło, jakby nie chcieli wracać i wiedzieli, że coś się skończyło i chcieli o tym zapomnieć. Natomiast film spowodował, że po raz kolejny sobie przypomnieli i poczuli niesamowitą więź. Tej opowieści o tym, jak spotkali się w Jerozolimie, jak poszli razem na kolację, jak razem śpiewali, tańczyli, to były bardzo dla niej ważne przeżycia i myślę, że dla wszystkich, którzy później utrzymywali już ze sobą kontakt.
Tak, no i takim przeżyciem też jest czytanie i doświadczanie tej książki, doświadczanie tego losu. Bardzo ci, Magdo, chciałam podziękować i pogratulować tego pomysłu i no, tego, że udało ci się pomysł zrealizować. Wiadomo, jak to bywa z różnymi tego rodzaju pomysłami. I też chcę zauważyć i podkreślić, jak świetne jest przyjęcie książki. To znaczy, że ciągle potrzebujemy takich historii. pomijając to, że książka jest świetnie zrobiona i tutaj nie chciałabym odciągać uwagi słuchaczy od samego faktu, ale no gdzieś wznosząc te rozmowy i to, co zrobiłaś na jeszcze inny poziom.
Tak, bo myślę, że bardzo ci dziękuję, Justyna, bo po pierwsze za zaproszenie, a po drugie rzeczywiście zauważyłaś ważną rzecz, ponieważ ta pamięć ciągle w nas żyje. Minęło tyle lat. W zasadzie w jakiś sposób już byśmy powinni mieć też dosyć, nie wracać do tego.
Zupełnie.
Prawda?
Ja wręcz przeciwnie.
A spotykam się z wieloma głosami, nawet podczas takich spotkań różnych, a propos książki, podchodzą do mnie ludzie, którzy mówią, że chcieliby mi opowiedzieć o swoich rodzicach, że chcieliby mi opowiedzieć o swoich dziadkach. To ciągle żyje. Ktoś napisał zresztą, że jesteśmy jednym z najbardziej w dalszym ciągu straumatyzowanych narodów. Dalej nie wyrzuciliśmy z siebie, nie przepracowaliśmy historii i nie wyrzuciliśmy z tego, co się wydarzyło naszym bliskim, naszym przodkom. Tak podejrzewam, że dlatego też ludzie sięgają po tę książkę.
Tak, powiedziałaś bliskim, przodkom, ale także po prostu ludziom, których spotykaliśmy na co dzień. No myślę, że też jest wielkie znaczenie faktu takiego, że dopiero właściwie po okresie transformacji ten temat zaczął być podejmowany głośno. Nie był gdzieś realizowany, nie wiem, w klinikach przez lekarzy, tylko on stał się jednym z tematów debaty publicznej. Właściwie czytając tę książkę, przypomniałam sobie fakt, który cały czas gdzieś miałam, właściwie nigdy tego nie wyrzuciłam z pamięci, fakt, że jedna z moich nauczycielek w szkole podstawowej w latach 70. nauczycielka geografii była osobą, która przeżyła Auschwitz. Miała wytatuowany numer na przedramieniu, numer obozowy, na który spoglądaliśmy jako dzieci, jako...
Co to jest?
Co to jest? I właściwie tak sobie myślę, że my powinniśmy wiedzieć, co to jest. Powinniśmy móc w jakiś sposób wejść w to doświadczenie, być wsparciem dla tej kobiety, która przecież usiłowała normalnie żyć. Nic takiego się nie przydarzyło. I to w moim pojęciu dzisiaj zupełnie dorosłej kobiety, no jedna z tych straconych szans, które ty na przykład tą książką w tej chwili nadrabiasz. I dlatego jest ona tak ważna, potrzebna. I dlatego ci też za nią dziękuję.
Dziękuję ci bardzo, Justyna.
Princesse, tu conspires couronner ma flamme, tu s'apprêtes pour mon bonheur.
Dobre książki.
Le plaisir qui règne dans mon âme, et les mêmes transports charment-ils votre cœur?
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.